Mów do mnie wierszem i prozą.
Iwona Adamska, dobry wieczór. Witam też panią profesor Monikę Milewską, antropologa historii. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór państwu.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o książce, która jest książką, no powiedziałabym, dla mnie bardzo niezwykłą. Irak Ryba, stworzenia polityczne PRL-u. Książka, która jest właściwie, trudno powiedzieć, jakim ona jest do końca gatunkiem. Momentami czyta się jak sensację, chwilami jak taki dyskurs naukowy, jako zjawisko socjologiczne. Czy to jest taka hybryda gatunkowa, jak jeden z bohaterów pani książki?
Tak, myślę, że to jeszcze w dodatku, zważywszy na wydawnictwo Czarne, jest to również reportaż.
Zdecydowanie jest to reportaż.
Myślę, że jest to taki pierwszy w moim dorobku reportaż. Bardzo bałam się na początku tego słowa, kiedy przystępowałam do pracy. Wolałam podpisać umowę na eseje. To dla mnie wydawało się bezpieczniejsze. Ale myślę, że poszłam też w stronę właśnie tego nowego dla mnie gatunku. I wyszła z tego hybryda, bo jest to też efekt, myślę, że jednak porządnej pracy naukowej.
Bardzo porządnej. Krzyżówka wyszła.
Tak.
Odnosząc się do książki. Ale w zamyśle na początku myślała pani raczej o artykule, tak? O artykułach. Czy pomysł na książkę pojawił się od razu?
Myślałam o tym, aby materiały przeze mnie zebrane, i to dosyć obfite materiały, stanowiły część poprzedniej mojej książki, Ślepa kuchnia, jedzenie i ideologia w PRL-u. Książki, która rozrosła się do dosyć gigantycznych, gargantuicznych wręcz rozmiarów. I dla moich zwierząt nie starczyło miejsca. Pomyślałam sobie, że jest tych materiałów za dużo, że szkoda mi, żeby tak en passant, żeby tak tylko napisać kilka stron na ich temat, że one gdzieś wystają z tej olbrzymiej księgi i w związku z tym mogę poświęcić im książkę osobną. Oczywiście zebrawszy dużo więcej jeszcze świadectw, materiałów, dokumentów, książek, które musiałam przeczytać z bardzo, bardzo odległych dla mnie dziedzin, jak na przykład przetwórstwo rybne.
Hodowla. Głęboki research pani profesor zrobiła, przekonają się państwo czytając książkę Irak Ryba, powiedziała pani i moich zwierząt. I tak się zastanawiałam, czy można mieć stosunek sentymentalny na przykład do stonki, bo jeżeli chodzi o żubronia, to jest jeden z trzech bohaterów pani książki, no to absolutnie można się zakochać w tym zwierzęciu.
Tak, to jest futerkowiec.
Tak. Natomiast
znaczy pogłaskać, jednak bym się bała, tak kusi troszkę, żeby pogłaskać. No też pewnie trudno byłoby pogłaskać kryla.
I stonkę.
Tak, nie dość, że ten kryl to jest takie zwierzę mityczne i bardzo trudno je w ogóle spotkać w naturze, no bo jednak mało kogo stać na wycieczkę do Antarktyki. Stonkę łatwiej. Spotkałam ją niedawno i pogłaskałam. Wzięłam na rękę, pogłaskałam i miałam naprawdę ciepły stosunek, bo to moja bohaterka, bo to istota, z którą się zżyłam, której sporo się dowiedziałam.
W końcu, tak, też sporo czasu.
A kryla też spotkałam, ale niestety już w stanie martwym można go zobaczyć. Polecam wszystkim słuchaczom wybranie się do Muzeum Miasta Gdyni i tam w formalinie czy jakimś innym płynie jest.
Ja wrócę jeszcze do głównego tytułu pani książki, Irak Ryba. No jest to oczywiście parafraza znanego powiedzenia na bezrybiu Irak Ryba. To się trochę wpisuje w sytuację polityczną na różnych etapach, o których pani pisze, ale przede wszystkim ci bohaterowie, te stworzenia polityczne, one coś mówią o naszej rzeczywistości, o historii. Chciała też pani pokazać, jak poprzez zwierzęta, przez ich upolitycznienie można opowiadać o najnowszej historii. Tak ja sobie interpretuję książkę.
Tak, ja chciałam pokazać, jak funkcjonował ten system. I to na różnych poziomach, bo na poziomie gospodarczym to jest oczywiste, prawda? Wiemy, że były puste półki, czymś trzeba było je zapełnić. Ale też na poziomie takim najwyższym, biura politycznego, tutaj KC, Gierka, który zakochał się w projekcie Kryl. Mity, które próbowała wokół tego stworzyć władza, propaganda. Pokazuje właśnie, jak to wszystko funkcjonowało i jak, pokazuje te absurdy PRL-u. Za dużo o tym mówimy, nasza epoka często obfituje w nie mniejsze absurdy, ale No, ale myślę, że takie różne ciekawe smaczki polityczne też udało mi się wyłowić tą wielką siecią zarzuconą na kryla i na inne zwierzęta.
Smaczków jest tutaj aż nadto. Rzeczywiście trudno się nie uśmiechnąć, czytając choćby o Stonce. Stonka, która była opisywana na przykład jako Amerykanin czy agresywny Jankes, tak?
To chyba było takie... Z takim tasakiem nawet w ręku biegającym.
Tak, to była broń biologiczna wręcz, tak? Tak się o Stonce mówiło, tak się myślało. No tutaj propaganda rzeczywiście była zmasowana. Przypomnijmy, że to były lata 50., kiedy trwała cały czas zimna wojna, kiedy Zachód był naprawdę takim wujkiem samo zło, tak bym powiedziała. No i teraz trzeba się było od czegoś odbić, tak? Trzeba było gdzieś skanalizować te napięcia polityczne. I ta biedna Stonka, niczemu winna tak naprawdę, no stała się oprawcą, najeźdźcą.
No, nie wiem, czy ona była tak zupełnie niewinna.
Znaczy niszczyła kartofle, to prawda, tak, ale nikt nam jej nie zrzucił.
Realnym zagrożeniem, ale przyleciała sama. Przyleciała, przypłynęła. Ona też potrafi sobie świetnie radzić właśnie w różnych środowiskach. I naprawdę zaatakowała nasze pola, ale z własnej woli. Były też powody, żeby te oskarżenia na nią rzucać, ponieważ już od czasów I wojny światowej, a zwłaszcza podczas II wojny światowej, rzeczywiście rozważano użycie Stonki jako broni biologicznej. I to niekoniecznie Amerykanie, to działo się w Europie. I po obu stronach frontu.
I też nie tylko my borykaliśmy się ze Stonką, ale to już państwo sobie doczytają w książce. Ja myślę, że Stonka zdecydowanie najbardziej z tych trzech bohaterów wryła się w naszą pamięć zbiorową. Ona też przetrwała potem w takim powiedzeniu, Stonka najechała, tak? Na przykład na Trójmiasto czy na plaże bałtyckie jako ilość turystów.
Tak.
Ona funkcjonuje właśnie jako taka metafora, czego nie można powiedzieć o kolejnych bohaterach, o żubroniu, do którego mam szczególny sentyment, czyli krzyżówka żubra z krową. Też sporo zabawnych sytuacji, które pani tutaj opisuje. Sporo osób też się zaangażowało w krzyżowanie tego gatunku i też nie byliśmy pierwsi, jak się okazuje. Aczkolwiek u nas to wynikało ewidentnie z deficytów.
Byliśmy pierwsi, bo pierwsze krzyżowania żubra z krową odbywały się na ziemiach polskich.
Tak, ale w ogóle krzyżowania gatunków, tak? Bizona
tak,
na przykład.
Tak, bo tutaj oczywiście po drugiej stronie Oceanu Atlantyckiego też były takie bardzo duże dzikie zwierzęta, które się nazywały bizonami i też był równolegle mniej więcej powstał taki pomysł w połowie wieku XIX, żeby je krzyżować z bydłem domowym, które tutaj przybyło razem z białym człowiekiem i to miało przynieść różne gospodarcze korzyści. A więc hodowcy, myślę, że być może nawet niezależnie od siebie wpadali na ten sam pomysł. I to jest pomysł XIX-wieczny. To jest pomysł, który wtedy realizowali pasjonaci, którzy dysponowali też wielkimi stadami, czyli byli często ludźmi zamożnymi. No a później, już po II wojnie światowej, ten pomysł przejęli naukowcy pracujący na państwowych posadach, a więc pod kuratelą państwa, które też pokładało pewne nadzieje w tym, że coś z tego urośnie. A rosło dlatego, że dzięki krzyżowaniu otrzymujemy zjawisko zwane heterozją, czyli taką bujnością. W pierwszym pokoleniu to otrzymane zwierzę jest dużo większe, ma dużo więcej mięsa, bo to nas chyba najbardziej tutaj interesowało, niż jego rodzice.
No tak, w drugim pokoleniu, czy w następnym
to
jest już
zanikać,
niestety
tak.
Gorzej. Też pani profesor o tym pisze. Bardzo mi się podobały nazwy, imiona, które nadawano żubroniom. No, szczególnie zapamiętałam Ponętną. Nie wiem, jak wyglądała Ponętna, bo Ponętna już pewnie sobie odpoczywa snem wiecznym.
Tak, ja tam znalazłam absolutnie przepiękne opisy, zwłaszcza cieląt, które rodziły się właśnie z jakimiś tam z krowimi znamionami. To były w ogóle jakieś krowie piękności w kategoriach krowy. Więc dużo takich plastycznych, takich sensualnych opisów też udało mi się wyszukać.
To prawda. Ostatnie żubronie pożegnały się z tym światem całkiem niedawno, tak? Ja nie miałam świadomości, że to...
Nie, są jeszcze.
Jeszcze
Jeśli
żyją?
Chodzi o imiona, to moje ukochana para bliźniaków nosi bardzo ciekawe imiona, Karo i Lew. Może takie samo w sobie nieciekawe, ale to jest imię stworzone od miejsca ich hodowli, Karolewa.
O.
W Karolewie się urodziły. Nie wiem, czy to nie był w ogóle jedyny taki przypadek, albo jeden z bardzo nielicznych przypadków narodzin bliźniąt. Wielokrotnie to sprawdzałam, bo sama nie mogłam uwierzyć, konsultowałam jeszcze ale teraz z hodowcami, profesor... ale rzeczywiście no, mam ślady prasowe, że one się po prostu w pewnym momencie urodziły.
No, no tak, ale pytanie, dlaczego jeszcze krzyżowano, czy krzyżuje się żubra z krową, bo przecież nie ma już tego problemu, który był podstawą do tych krzyżówek. Tak?
Może jako ciekawostkę.
No właśnie, to może do badań naukowych.
Nie, bo teraz tym się zajmują prywatne hodowle. Może, żeby zabłysnąć, zaprosić gości na taką ucztę żubroniową. Więc to myślę, że to jest jakiś rodzaj poszukiwania prestiżu hodowlanego. Ale nie, specjalnie się tego nie nagłaśnia, bo bardzo trudno jest natrafić w ogóle na jakiś ślad jakiejkolwiek hodowli. Podobno w Karolewie ta hodowla trwa, ale też nie mam żadnego potwierdzenia, więc tutaj też aż tak wnikliwie tego problemu nie badałam, no bo nie dotyczył on PRL-u, wykraczał poza ramy czasowe, które sobie nakreśliłam. Ale to nie są słynne hodowle. To jest coś takiego jednak bardziej ukrytego. Więcej wiemy o hodowli bizonów w Kurozwękach na przykład niż o jakichś eksperymentach.
No, to jako ciekawostka, tak? To nie cel konsumpcyjny, który przyświecał tym pierwszym krzyżówkom. I na zakończenie o malutkim stworzonku, o krylu, czyli prawie krewetce. To miał być game changer, tak?
Tak, malutkie, ale wielkie
językiem współczesnym. To miało uratować nam białko, tak? Dostarczyć królewskiego pokarmu. Mieliśmy mieć wrażenie, że jemy właśnie krewetkę. I czy rzeczywiście ten kryl zaczął pojawiać się na naszych stołach? Czy kryl stał się powszechnym skorupiakiem?
Kryl w ogóle miał uratować świat, bo takie były plany w latach 70. nie tylko w gierkowskiej Polsce. To był też pokarm, który miał nasycić głodujących w trzecim świecie. Ale on miał bardzo podgórkę. Kryl miał w Polsce bardzo podgórkę, szczegółowo to opisuję w książce. Zapalało się raz czerwone, raz zielone światło dla kryla ze względów, powiedzmy, medycznych, dietetycznych. Wytropiono w nim fluor. Fluor brzmi niewinnie, ale pewnie bardziej wtajemniczone osoby wiedzą, że to nie jest wcale taka niewinna substancja, a normy były podobno wysoko przekroczone. I w związku z tym wstrzymywano wprowadzenie kryla na rynek przez długie lata, od roku 76 aż do, powiedzmy, 87. Więc pojawił się naprawdę na szerszą skalę w Polsce dopiero w końcówce lat 80., kiedy już był nikomu niepotrzebny. Kiedy miał już tak złą prasę, kiedy naprawdę wszyscy wieszali na nim psy. Kiedy kojarzyli go z takim niezbyt przyjemnym zapaszkiem kruczaków, który wtedy królował. I ostatecznie zniknął razem z ustrojem, który miał uratować.
Czyli kryl gdzieś sobie tam jeszcze pływa, tak?
Tak, on pływa. Jeżeli wybierzemy się na jakikolwiek film, ostatnio byłam na filmie o Antarktydzie ukraińskim, to tam też jest jednym z bohaterów tamtejszej fauny, bo on jest podstawą ekosystemu. Bez kryla tam by się wszystko
rozsypało.
Tak. Cała drabina pokarmowa by się rozleciała, więc on jest głównym pokarmem i dla ryb, i dla pingwinów, i dla wielorybów.
Pani profesor, nie zdążymy już porozmawiać o naprawdę ciężkiej, trudnej, wymagającej pracy, bo przecież musiała pani podróżować, zbierać dokumentację, angażować studentów w pisanie książki, żeby powstało takie kompendium wiedzy.
Podróże były samą przyjemnością.
No, to na pewno, do Puszczy Białowieskiej na przykład, tak? Nie wiem, czy na
też,
Antarktydę też się pani wybierała?
Niestety nie. Natomiast najwięcej materiałów o Stonce nałapałam w archiwum w Krakowie, więc czasami w takich miejscach zupełnie niespodzianych trafiałam na moich bohaterów.
A nie wiem, czy ma pani świadomość, że tak jak pisze pani o Stonce, że były kroniki filmowe poświęcane jakiejś propagandówki, była wystawa poświęcona najeźdźcy amerykańskiemu i podobno, to wiem od znakomitego naszego jazzmena Przemka Diakowskiego, że ona była okraszona muzyką jazzową i podobno, jak mówi Przemek, waliły tłumy, ale tak, nie żeby zobaczyć, co ta Stonka może nam zrobić, tylko po prostu posłuchać zakazanego jazzu.
Tak było z tymi wystawami amerykańskimi. Albo zobaczyć, jak wygląda Coca-Cola.
No, choćby. Bardzo dziękuję. Polecam państwu ogromnie Ira Kryba, Stworzenia polityczne PRL-u. Autorką książki jest pani profesor Monika Milewska, antropolog historii i nasza dzisiejsza gościni. Bardzo pani dziękuję i naprawdę ogromny szacunek do pracy, którą pani włożyła. I też muszę dodać, że książka napisana jest ze swadą, z poczuciem humoru, z momentami jak z prawdziwego thrillera. Także mamy tutaj wszystko.
Dziękuję państwu.
Robert Maliński nam program zrealizował. Dobrej nocy życzymy. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Mów do mnie wierszem i prozą.